To się zdarza, nie tylko w reportażach.
Kłaniamy się w sobotę przed Złotą Niedzielą, choć może nie, właściwie ta złota to ta ostatnia przed Bożym Narodzeniem, zatem to będzie następna. Ale sobota jest i że święta tuż, to nie ulega wątpliwości. Kto był już dziś w centrum handlowym albo się wybiera, gratulujemy i życzymy wiele wytrwałości. Witalis Wiśniewski, Ilona Szwajcer. Ale ten mijający grudniowy tydzień to także czas refleksji nad polskim losem. W środę minęło 26 lat od wprowadzenia stanu wojennego. W Polsce dorosło już pokolenie młodych ludzi, którzy nie pamiętają, a nawet nie chcą pamiętać. Mówią, Polska to ja, a nie Polska to my i jacyś tam gorsi oni. Młodzi biorą los w swoje ręce, urodzeni po 81, 2, 3 roku. Często odwracają się od historii. Przypomnimy dziś reportaż, w którym refleksje nad przeszłością potraktowano oryginalnie i, jak chcą niektórzy, nawet kontrowersyjnie. Teczki Wandy Wasilewskiej to rzecz o spektaklu poznańskich ósemek. Posłuchamy reportażu Teczki, ale wcześniej porozmawiamy o teczkach. W studiu Ewa Wójciak z Teatru Ósmego Dnia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy serdecznie. Za chwilę posłuchamy reportażu, który powstawał dokładnie rok temu. Z perspektywy tego roku, jak Ewa Wójciak patrzy dziś na ten pomysł, na tę ideę zrobienia spektaklu na podstawie tych rzeczy, które znaleźliście w IPN-ie, a przypomnijmy tym, którzy być może nie wiedzą, wasz stosunek do potrzeby lustracji, do lustracji dość ciekawy, bo nie byliście jakimiś zwolennikami takiej krwiożerczej lustracji. Powiedzmy, jak to było ze stosunkiem do waszych teczek.
No, w ogóle nie byliśmy zwolennikami lustracji. Teczki przyszły do nas same, bywa czasem, i zanim jeszcze udaliśmy się po nie do IPN-u, to one przywędrowały do nas w postaci kopii sporządzonych przez naszych przyjaciół z krakowskiego SKS-u. To były jakieś olbrzymie ilości stron, w których my bardzo obficie występowaliśmy jako obiekt badań służb bezpieczeństwa i to było najpierw. To było po prostu ciekawe, dlatego że pierwszym tekstem, jaki wpadł mi w ręce i który właściwie tak naprawdę zainspirował mnie do tego, aby pomyśleć o tym spektaklu, był tekst, no uważam, dosyć niezwykły, mianowicie recenzja z jednego z naszych przedstawień, napisana przez podpułkownika i napisana w postaci szyfrogramu. Przyznam, że dużo wiedziałam o czasach, w których no trochę zmagaliśmy się z władzą.
Ale nie aż
ale
tyle?
Nie wiedziałam, że recenzje teatralne były zaszyfrowywane.
To znaczy, jak to brzmiało, tak może w skrócie?
No to jest taki dość groteskowy tekst, to jest próba analizy krytycznej, interpretacji. To jest bardzo śmieszne tak naprawdę, bo widać, że trochę przekraczało to kompetencje SB-ków.
Takie intelektualne, tak?
Takie rozważania i jakby właśnie rozbieranie takiego eksperymentalnego języka teatru. No ale to jest kawał tekstu, no próba taka rzetelna, krok po kroku, ewidentnie świadcząca o tym, że mieli podsłuchy i że to z nagrania, bo nie ma tak świetnej pamięci.
Ten rok bardzo wiele zmienił w polskiej polityce. Powiedz proszę, z jakimi reakcjami spotykał się spektakl na początku i może te reakcje, nie wiem, na przykład kiedy gracie ostatnimi czasy, już po wyborach były inne?
Tak, jest, to rzeczywiście jest dobre pytanie i historia tego spektaklu pokazuje taką
ewolucję?
Tak, i taką żywość odbioru. Na początku był, myśmy zaraz po premierze, która tutaj w Poznaniu w czasie Festiwalu Maski została pokazana, gdzie przyjęto spektakl bardzo, bardzo gorąco, gdzie większość publiczności to byli ludzie młodzi, więc to nam tak dodało otuchy, że to ma jakiś sens też dla nich. Potem graliśmy od razu w Warszawie całą serię przedstawień, gdzie z kolei no, przyszli w dużej części także bohaterowie tych stron archiwów, bo cała dawna opozycja i różni nasi przyjaciele, dziś niekoniecznie, ale niemniej wtedy wszystko ludzie tej opozycji. Muszę powiedzieć, że no oczywiście ci, którzy mieli pretensje, pewnie nie artykułowali ich tak chętnie, ale bardzo było to wzruszające spotkanie, bo to było spotkanie z wieloma ludźmi po latach, spotkanie, w którym naprawdę wyrażano nam wielką wdzięczność. Dostaliśmy piękny list od Heleny Łuczywo, którym napisała, że bardzo nam dziękuję, że tak właśnie, w taki sposób, że jeżeli ktoś powinien był podjąć temat ilustracji, to być może powinniśmy to być tylko my i właśnie w takiej formie.
Czy z jakąś krytyczną, niedobrą opinią?
Owszem, także to następowało trochę później jakby. Pojawiły się dwie takie krytyczne recenzje napisane przez bardzo młodych ludzi. Jedna wyraźnie sterowana takimi poglądami politycznymi, bo czuło się w tym niechęć do tego, taką...
Że ośmieszyliście te czasy? No bo właśnie, tak. Przecież to było to, o co chodziło ekipie. No, lustracja jak najbardziej. Teraz wy wyjmujecie te papiery i czytacie, jak to było.
No tak, ale myśmy zakwestionowali po prostu pewien taki jakobiński i taki właściwie...
Niezwykle poważny taki
ton,
stosunek.
Ten, który panował wtedy i tą wolę, potrzebę wskazywania w sposób jakby jednoznaczny winnych i właściwie skupianie się na obrzucaniu ludzi różnymi...
Stąd te krytyczne.
Ja myślę, że w jednym z tych tekstów przynajmniej na pewno taka gdzieś... To zresztą skądinąd wiem, była taka recenzja, którą zamówiono. A redaktor pisma, w którym zamówił tę recenzję dla przeciwwagi, dla takiej bardzo entuzjastycznej, znakomitej recenzji, napisanej zresztą przez jednego z najwybitniejszych, myślę, współczesnych krytyków teatralnych, że ten redaktor też nie ukrywał swoich politycznych przynależności. Także jeszcze niedawno, nie wiem, czy tak jest teraz, nawet w krytyce teatralnej istniały takie polityczne przywiązania.
Czy swobodniej się już teraz teczki gra? Inaczej? I pytanie od razu dodatkowe, kiedy będzie można po raz kolejny i gdzie zobaczyć?
Ja bym chciała wierzyć takie usłyszałam zdanie od pewnego przyjaciela, również krytyka teatralnego, teraz po spektaklu granym w Łodzi. Byliśmy bowiem na festiwalu, na takim najbardziej znanym festiwalu teatrów, na łódzkich spotkania teatralnych, gdzie graliśmy jako dodatkowa impreza te teczki. Tam też przychodzi bardzo dużo młodych ludzi. I przyszedł do nas potem i powiedział, wiesz, mnóstwo przedstawień politycznych, które powstały jakoś dotykających rzeczywistości w ostatnim roku, straciło swój sens nagle po tych zmianach politycznych, które nastąpiły.
Nie?
I mówi, że teczki nie, ponieważ to jest wasza osobista historia, to jest właściwie też opowieść o historii przyjaźni, co sprawia, że one mają walor ponadczasowy. Chciałabym bardzo w to wierzyć, bo z taką intencją też troszkę ten spektakl został zrobiony, bo to jest historia grupy i historia przyjaźni. To jest trochę spektakl o takich wartościach, które są chyba ponadczasowe, które pozwalają obronić się w różnych czasach. Myślę, że całkiem dobrze mogłyby bronić nas i dziś.
W trudnych czasach o przyjaźni. Także Ewa Wójciak, bardzo dziękujemy. Jeszcze na koniec dodam, gratulując odznaczenia, ponieważ niedawno właśnie we Wrocławiu podczas 30-lecia Studenckiego Komitetu Solidarności otrzymaliście odznaczenie Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. To się jakoś wiąże z tą działalnością, z tymi papierami, które wyciągnęliście, czy wam wyciągnięto właściwie, bo ten spektakl trochę do was przyszedł.
Ten spektakl trochę do nas przyszedł, odznaczenie też. Ja go nawet nie odebrałam, bo nie mogłam porzucić swojego stanowiska jurora w łódzkich spotkaniach teatralnych. Odebrali to koledzy z bardzo szlachetnych rąk. Tak się też dobrze dla nas złożyło, bo to niełatwo przyjmować ordery. My, myślę, jesteśmy dosyć zdystansowani.
Kto wręczał? Bo nie wiem.
Wręczał Andrzej Stelmachowski, wespół z prezydentem Wrocławia.
Pierwszy marszałek Senatu.
Dudkiewiczem. Tak. Także to wszystko było w takiej szlachetnej oprawie i cieszę się, choć zdaję sobie sprawę z tego, że było więcej osób, które być może powinny tego zaszczytu dostąpić. Tutaj także z Poznania.
Skromnie, Ewo. Ale powiedz jeszcze, kiedy te teczki można będzie zobaczyć, bo teraz otwieracie portiernie po raz kolejny. Nawet dzisiaj ten spektakl w sobotę o 19:00. A teczki?
Teczki pewnie dopiero po naszym powrocie z Chile, bo w styczniu lecimy do Chile z Arką, z naszym plenerowym spektaklem. W związku z tym myślę, że najbliższe teczki w lutym. Dodam przy okazji, że teczki jednak jakieś drugie życie jeszcze mają, bo zostały zaproszone również do Ameryki. Będziemy grać w Nowym Jorku przez 3 tygodnie następnego listopada po angielsku, więc teraz jeden z lepszych tłumaczy literatury próbuję się z tym uporać.
No
ciekawe bardzo. Ja powiem szczerze, jestem pełna i ciekawości i niepokoju, ale bo to wszystko zależy od tego pewnie, jak
to zostanie przełożone.
Jak sobie to właśnie, jak sobie z tym poradzi tłumacz.
Ten dystans będzie bardzo potrzebny. To posłuchajmy reportaż Wandy Waślewskiej, Teczki.
Nazwisko i imię figuranta: Kęszycki Marcin, kryptonim Herkules. Zabarwienie sprawy: działalność antypaństwowa naruszająca porządek prawno-publiczny. Figurant reprezentuje wrogi stosunek do obecnej rzeczywistości. Zagadnienie: nauka. Obiekt: Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza oraz Teatr 8 Dnia. Nazwisko i imię figuranta: Wójciek Ewa. Sprawa operacyjnego rozpracowania: kryptonim Nana. Zabarwienie sprawy. Bardzo aktywnie zaangażowana we wrogą działalność. Nazwisko i imię figuranta: Janiszewski Tadeusz. Sprawa operacyjnego sprawdzenia: kryptonim Judasz. Działalność antypaństwowa naruszona. Nazwisko i imię figuranta: Borowski Adam. Kryptonim Adam. Zabarwienie sprawy: wroga działalność w ramach Teatru Ósmego Dnia. Miejsce popełnienia przestępstwa: naukowe, twórcze. Dział gospodarki, w którym powstały straty: kultura i sztuka.
Tutaj jest masz problem tego czytania.
Nie, no możecie już na tym sobie usiąść, chociaż nie wiem, czy wtedy jesteście w stanie w tych
teczki. Reportaż Wandy Wasilewskiej.
To tutaj pracowicie mam, ja ćwiczę teraz.
Kiedy tam mówisz słowami tego generała, zmęczenie i zronku.
Słowa generała, ja mówię, zastępca naczelnika wydziału KWM-u, major górny. Że ten tekst, no to co, ja mam mówić jak major górny? No ja nie jestem majorem górnym, no więc... Będę mówić jak ja, no dobra, no trudno, będzie się nie podobało, no to będzie, ale ja ci powiedziałam już raz, że no mogę robić tylko to, co potrafię.
Z kolei temu pająk zostanie poinformowany.
Myśmy nie postanowili zaglądać do teczek, a właściwie nawet nie chcieliśmy, powiem szczerze. Natomiast takie zamieszanie wokół tego wywołane przez polityków i takie wyraźne manipulowanie tym, wyciąganie tych teczek po to, aby nawzajem się kompromitować, szantażować, to w zasadzie sprawiło, że nie chcieliśmy w ogóle do nich sięgać. Do momentu, kiedy tam się nie ukazała słynna lista Wittsteina też, na której znalazły się nazwiska Tadeusza Janiszewskiego i Adama Borowskiego, po prostu te nazwiska. W związku z tym no, koledzy tam złożyli do IPN-u stosowne wnioski i otrzymali status pokrzywdzonego, żeby to jakbyś wyjaśnić na wszelki wypadek. Natomiast ja sama osobiście zwróciłam się tam dość późno, dopiero już w momencie, kiedy postanowiłam potraktować tylko materiał na jakiś rodzaj takiego dokumentalnego spektaklu, czy jakby to nazwać, reportażu po prostu.
Kraków. Tajne. Do naczelnika Wydziału III KWMO w Poznaniu. Informujemy, że do Krakowa przybył Teatr Ósmego Dnia w 20-osobowym składzie. Wyżej wymienieni przybyli na występy ze spektaklem Przecena dla wszystkich, który uzyskał zgodę tutejszej delegatury Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk na dwukrotną prezentację w Studenckim Centrum Kultury Rotunda. Ogólna koncepcja wystawianej sztuki zawierała się w próbie zestawienia groteskowych obrazów ludzi zepchniętych w świat iluzji. Aktorzy operowali specyficznymi środkami wyrazów, jak przekleństwa najordynarniejszego gatunku. Fragmenty pompatycznych przemówień, aluzje i jednoznacznie brzmiące hasła polityczne o wybitnie negatywnym zabarwieniu antysocjalistycznym. W celu oświetlenia fabuły przytaczamy fragmenty z prezentowanego tekstu. Nadejdzie wreszcie taki czas, galowy bal dla wielu z nas uszczęśliwego celu, gdzie w głównej sali staną w uścisku budowniczowie Grand Hotelu. W kontekście sytuacji należy rozumieć tę pieśń jako hymnę nadziei wszystkich ludzi pracy, którzy budują Grand Hotel Polskę, obecnie dostępny tylko dla elity i przywódców, a którzy kiedyś zajmą w nim należne miejsce. Naczelnik Wydziału III KWMO w Krakowie, podpułkownik Jan Bill.
Myśmy sobie kiedyś żartowali, jakby zaczynając spektakl, godzina wolności przed państwem, wykorzystajmy to maksymalnie. I myśmy tą wolność budowali w teatrze, żeby ludzie mogli uczyć się swobodnie oddychać, żeby pozbywali się strachu. Strach to było to, czym taki totalitarny system rządzi, żeby nawzajem ludzi ze sobą powiązać, pouzależniać, a jednocześnie, żeby się o jakieś tam swoje małe sprawy bali. A coś jak nie wiem, wyjazd do NRD było sukcesem wielkim. I myśmy chcieli jakby budować coraz silniejszą, nie powiem tego dzisiaj, opozycję, ale coraz silniejsze kręgi ludzi, którzy się nie boją.
Tajny współpracownik, pseudonim Ojo. TW pseudonim Jacek. TW pseudonim Jan.
Kroczyli za nami i obserwowali nas, podglądali. To właśnie tak nad jeziorem Chojno w Puszczy Noteckiej, w absolutnej głuszy i taki matecznik właściwie. Jakiś czas potem okazało się także, że to nie taki znowu matecznik, nie taka głusza, bo właśnie dokładnie po drugiej stronie tego jeziora w Trzcinach siedzieli funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa i prowadzili dokładną obserwację, także mieli mnóstwo informacji dotyczących tego, co my tam robiliśmy. A robiliśmy rzeczy pewnie z ich punktu widzenia no średnio ciekawe, poza może najwyżej goliznami, które mogli oglądać, bo sobie pływaliśmy.
Staraliśmy się żyć jak w wolnym kraju, mimo że to nie był wolny kraj. I to dlatego może najbardziej denerwowało tych posiadaczy władzy. Lubiliśmy się dobrze zabawić, że tak powiem. Wspaniały czas, mimo że również w tym czasie nie mogliśmy wyjeżdżać za granicę, ponieważ zatrzymano nam paszporty w 76 roku, aż do czasu Solidarności. Nie mogliśmy grywać w niektórych miastach. To wszystko do końca lat 70. coraz bardziej nas osaczało, ale myśmy się temu nie poddawali.
Poznań, 20.03.77 roku, tajne specjalnego znaczenia, egzemplarz pojedynczy. Plan przedsięwzięć operacyjnych dotyczących sprawy operacyjnego rozpracowania do sprawy kryptonim Herkules. W mieszkaniu Kęszyckiego dokonano przeszukania, którego celem było uzyskanie dowodów nieprawnie pobieranych wynagrodzeń w spółkach wodnych. Dowodów takich nie uzyskano, jednak w wyniku przeszukania zatrzymano. Zeszyt historyczny będący suplementem do któregoś z wydań Kultury Paryskiej. Kilka odbitek petycji kierowanej do ministra zdrowia w sprawie robotników z Radomia. Postuluje się podjęcie działań zmierzających do wyizolowania go ze środowiska, w którym przebywa i działa, m.in. odsunięcie go od członków Teatru Ósmego Dnia. Prowadzenie działań o charakterze nękającym, których celem będzie zmiana jego zainteresowań i zniechęcenie go do dalszego prowadzenia wrogiej działalności. Rozeznanie, czy figurant, czy ktoś z jego najbliższego otoczenia nie popełnił w przeszłości przestępstw natury kryminalnej. W przypadku zaistnienia tego rodzaju wykroczenia sprawę skierować na drogę sądową.
Jednak robiły na mnie wrażenia niektóre akcje. Oni dosyć nachalnie nachodzili moich rodziców w miejscach pracy. Tam ich po prostu straszyli na wszystkie możliwe sposoby, również jakby stawiając na szale ich karierę zawodową. To wszystko potem stwarzało taką sytuację, no, że od tego, jak ja się będę zachowywał, zależy to, jak mój brat sobie będzie radził, jak moja matka będzie, jak mój ojciec. To stwarzało, to dawało rzeczywiście takie poczucie, że jest sfora, która szczuje i goni. Jednym z takich najaktywniejszych pracowników etatowych Służby Bezpieczeństwa był mój kolega szkolny. Byliśmy nawet w szkole w swoim czasie dosyć zaprzyjaźnieni. Potem po maturze rozeszły się nam drogi, on podjął inne studia, ja inne, a potem spotkaliśmy się po dwóch różnych stronach biurka. Ewa, która była bardzo porywcza, kiedy spotykała właśnie mojego kolegę, a razem, bardzo często zdarzało się, że razem spotykaliśmy mojego kolegę. Ewa zawsze go natychmiast wskazywała palcem i na całą ulicę krzyczała: Ubek, Ubek, Ubek. No i on któregoś razu tak idziemy za nim, Ewa krzyczy: Ubek, Ubek, Ubek. On się w końcu odwrócił, tak spojrzał na mnie z wyrzutem, podbiegł do mnie i tak na mnie: pantoflarz, pantoflarz, pantoflarz. UB przez długi czas jakoś tak kojarzyło nas w parę, Ewę i mnie, nie wiem, on uważał, że jestem całkowicie jakby pod pantoflem Ewy. No.
Ogólna ocena środowiska poznańskiego. Aktyw środowiska poznańskiego dość nisko ocenia własne szanse działania. Krąży więc opinia, że całe środowisko opozycyjne w Poznaniu to Stanisław Barańczak i kilku młodych pisarzy, plus 10 osób z Teatru Ósmego Dnia, plus około 20 studentów, głównie filologia polska, TW, pseudonim Raturn.
No tyle nas było, ja też tak pamiętam. I nie wiem dokładnie, ile w liczbach oczywiście było funkcjonariuszy różnych szczebli, stopni w spontanicznej dość lekturze naszych akt. Naliczyliśmy ich około 46. wszystkie te urządzenia, które mieli, które funkcjonują pod kryptonimami PT, czyli podsłuch telefoniczny, W, czyli kontrola korespondencji, B, tego akurat nie wiem. Wiele tych dokumentów wyraźnie musiało być sporządzonych na podstawie podsłuchu w pomieszczeniu, bo są cytowane jakieś nasze wypowiedzi w trakcie rozmów, które prowadziliśmy na zebraniach teatru, czy na jakichś spotkaniach po próbach i tak dalej. No więc musiał być podsłuch także w naszym pomieszczeniu w teatrze, który wtedy mieścił się w klubie Od Nowa. No zresztą mamy dowody na to, że no pewien TW, pseudonim Heniek, który w tymże klubie Od Nowa pracował, po prostu dostarczył klucze, które oni podrobili i myślę, że po prostu ten nasz kantorek, skromne bardzo pomieszczenia, w których my mieliśmy swoje biuro, swoje miejsce pracy, że no, on był regularnie sprawdzany, rewidowany, no i że na pewno był tam zamontowany podsłuch.
Poufne. Charakterystyczną cechą teatru jest, że oprócz prowadzonej działalności antysocjalistycznej większość aktorów popełniła szereg przestępstw natury kryminalnej i gospodarczej, rzekomo w celu powiększenia majątku teatru. W rzeczywistości niektórzy z nich nie pracowali bądź utrzymywali się ze stypendium, a prowadzili wystawny tryb życia. Organizowali orgie pijackie w swoich domach i na skargi sąsiadów musiało interweniować MO. W sposób jednoznaczny można stwierdzić, że gdyby nie włączenie się aktorów Teatru Ósmego Dnia do działalności antypaństwowej, Barańczak byłby wyizolowany i nie miałby bazy.
To było tak, że nas na przykład nie chciano celowo traktować jako opozycji politycznej, tylko chciano z jednej strony rozbić naszą siłę jako zespołu i z drugiej strony wytworzyć dla naszej widowni i dla opinii publicznej w Polsce takie wrażenie, że my jesteśmy jakimiś podejrzanymi malwersantami, przestępcami kryminalnymi, jakimiś zdemoralizowanymi typami. Masz kilka rewizji w domu, wiele aresztowań na 48, pobicia na komisariatach. Na ostatnim wyjeździe w 76 roku cały zespół wrócił, a ja zostałem w Düsseldorfie, gdzie miałem za nasze zaoszczędzone pieniądze zakupić różnego rodzaju wyroby ze złota, ponieważ je można było dalej w Polsce o wiele lepiej sprzedać. I to złoto rzeczywiście pewnego ranka podczas rewizji zabrano mi. Jak walili w drzwi, że wchodzą, i w pewnym olśnieniu sobie pomyślałem, chodzi również o to, żeby mi zabrać te wszystkie wyroby. I to podkładałem pod tapczan, ale nie wiedziałem, że ten tapczan nie ma dna. Więc jak oni w pierwszym ruchu otworzyli ten tapczan, to mieli wszystko jak na dłoni, ładnie rozłożone. Ubecję i władzę wściekało to, że my chcemy być niezależni finansowo, bo gdybyśmy byli zupełnymi biedakami, to byłoby łatwiej nas też niszczyć. Ja wiedziałem o tym, że musimy mieć rezerwy, żeby sobie dawać normalnie radę w życiu z egzystencją, najprostszą. Myśmy chcieli kupić na przykład mały domek w Puszczy Noteckiej, w lesie. No to Ubecja do tego nie dopuściła, ponieważ kiedy już mieliśmy prawie to załatwione, to zmusili taką fajną babcię do tego, żeby przekazała to na tak zwany fundusz ziemi państwowy. Ona przy okazji dostała jakiegoś wylewu krwi do mózgu. No tu są paskudne historie z donosicielami, nie? Że oni się wcześniej dowiedzieli i uprzedzili nasz ruch, żebyśmy my się jeszcze bardziej nie usamodzielnili, nie mieliby możliwości obserwowania nas. Nie? No ale im się udało to przez jakiegoś szpicla szybciej tam dotrzeć, prawda?
Źródło TW pseudonim Heniek. Podczas spotkania TW poinformował, że członkowie i sympatycy Teatru Ósmego Dnia są grupą ludzi bardzo zamkniętą w sobie. Na zewnątrz nie dyskutują na tematy politycznie drażliwe, zachowują się jednak buńczucznie. TW stwierdził również, że decyzje dotyczące teatru, a podejmowane przez Zarząd Wojewódzki Socjalistycznego Związku Studentów Polskich, są przyjmowane przez zespół z całkowitą ironią, tak jak gdyby nie istniało nic prócz teatru. TV poinformował również, że teatr od czasu do czasu urządza libacje, lecz są one wynikiem natychmiastowych decyzji i trudno przewidzieć, kiedy zespół może taką imprezę zorganizować. Zadania. Zwracać uwagę na wszelkie wypowiedzi dotyczące stosunku teatru do Studenckiego Komitetu Solidarności i prób wykorzystania tej organizacji do swoich celów. Uwagi. TV nie jest lubiany w gronie Teatru Ósmego Dnia za to, że permanentnie upomina członków teatru za pozostawianie bałaganu w pomieszczeniach klubu.
Do zespołu, do teatru nie przeniknął żaden TV tak naprawdę. A wynikało to stąd, że myśmy byli bardzo tacy rygorystyczni, jeśli chodzi o dobór towarzystwa. Nawet takiego towarzystwa, z którym popijało się wódeczkę i rozmawiało o wszechświatowych zagadnieniach, ponieważ my byliśmy bardzo pryncypialni tak naprawdę. Myśmy rozmawiali o bardzo poważnych sprawach. W związku z tym no, niewielkie miał szanse średnio wykształcony i marnie zaangażowany człowiek z zewnątrz, żeby tak naprawdę odegrać jakąś rolę w naszym życiu. Ale my specjalnie nie nastajemy na rozszyfrowanie tych postaci. Ja nie mam poczucia, że trzeba walczyć z każdym poszczególnym przypadkiem denuncjatora, szpiega, takiej podłej, niskiej jakiejś natury, no bo byśmy się być może nie ogarnęli w ogóle. W gębę miałam ochotę dać pewnemu Wszechpolakowi, który przyszedł ostatnio do teatru i który próbował bajdurzyć jakieś głupie, aczkolwiek bardzo obraźliwe rzeczy o Jacku Kuroniu. No to ja bym temu dała w gębę. No ile można dawać w gębę, prawda? Jeżeli ja temu mam dać w gębę, to trudno już, żebym dawała w gębę każdemu TV, który przed 30 laty na mnie donosił. To ja już bardziej mam emocje związane z tym Wszechpolakiem. To znaczy dam tym, na tamtych mogę już machnąć ręką. Wiem, że się dobrze urządzili, że dobrze na tym wyszli. No cóż. Bardziej w związku z tym martwią mnie i większą moją emocję budzą takie zachowania, że tak powiem, całkowicie nowej generacji, która potrafi sobie po prostu hasać po czasie, który minął jeszcze nie tak dawno przecież i który zapewnił im to, że dziś właśnie mogą nagle przyjść i wydrzeć gdzieś gębę z najgorszą nawet obelgą, a my musimy się powstrzymać od tego, żeby dać im w gębę, no bo chodziło o tę demokrację.
To były teczki, reportaż Wandy Wasilewskiej, rzecz o spektaklu Teatru Ósmego Dnia. Wcześniej o spektaklu mówiła Ewa Wójciak. W roli lektora wystąpił Andrzej Ciborski, realizacja dźwięku Krzysztof Jankowski. Kłaniamy się pięknie, do usłyszenia, mówią Witalis Wiśniewski, Ilona Szwajcer, Wanda Wasilewska. Habakuk, Mury.
On natchniony i młody był, iż nie policzyłby nikt. On im dodawał pieśniom sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, z napków podnosił się dym. Śpiewał, że czas, by runął mur, oni śpiewali wraz z nim. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany, połam bat. Śpiewali więc, klaskali w rytm, jak wystrzał poklask ich brzmiał i ciąż. Patrzył łańcuch, zwlekał świt. On wciąż śpiewał i grał. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany, połam wad. A mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany, połam wad. A mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Rosły, 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 łańcuch kołysał.